Dzień dobry. I znowu kolejny odcinek radiowych gawęd o przyrodzie. Wojciech Gotkiewicz, oczywiście na falach radia UWM FM. No dzisiaj odcinek będzie taki dosyć przykry, ale tak to już jest w tej pani przyrodzie, że trafiają się również i takie tematy, które poruszać trzeba, a które do przyjemnych no niestety nie należą. Ostatnio trafiła mi w ręce książka Johna Weylanta pod tytułem Tygrys na tropie rosyjskiej bestii. Tygrys, przepraszam, kropka na tropie rosyjskiej bestii. Dlaczego mówię o tej książce? Dlatego, że jest dobra, jest cenna i też jak gdyby pokazuje nam pewne zjawisko, które dosyć mocno rozpowszechnione jest na świecie, chociaż dotyczy, wydawać by się mogło, niewielkiej grupy ludzi zamieszkujących tenże świat. Akcja tej książki dzieje się w 97 roku. Jeszcze może tylko dodam, że jest to nie jest powieść, to jest coś w rodzaju reportażu, coś w rodzaju dokumentu. Więc akcja tego reportażu, tego dokumentu dzieje się w takiej miejscowości Łoczegorska. To jest kraj nadmorski. Możecie sobie wygooglować mapę Federacji Rosyjskiej i sprawdzić, gdzie ten kraj nadmorski się znajduje. No są to takie mocno wschodnie krańce. W zasadzie już użyję sformułowania kontynentu, nie państwa, czyli pogranicze chińskie, a ten kraj graniczy również z Koreą Północną i tak dalej. No właśnie, i o co chodzi? Chodzi o to, że któregoś dnia ginie myśliwy, który poluje w tajdze i zaczyna się coś w rodzaju śledztwa, coś w rodzaju dochodzenia, dlaczego tygrys, bo okazuje się, od początku wiemy, że za tym zabójstwem stoi właśnie tygrys. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego tygrys zaatakował człowieka, mimo że do tej pory te dwa gatunki współistniały, nagle coś się zmienia. To pokazuje również życie ludzi w tym bardzo malowniczym, pięknym, ale no mało przyjemnym zakątku świata, porzuconym przez Związek Radziecki, porzuconym przez ludzi, którzy mogliby pomóc mieszkańcom tej krainy, ale nie porzuconej przez ludzi, którzy mają wszelakiego rodzaju interesy i znaleźli sobie tam bardzo dochodowe żyły złotonośne, chociaż nie o złocie jest ta książka, nie o złocie będzie dzisiejsza audycja. A o czym? A o tak zwanej medycynie tradycyjnej. Często spotykamy się z takimi sformułowaniami medycyna chińska, tradycyjna medycyna chińska. To oczywiście nieco nam zawęża temat, dlatego że tu mówimy o medycynie, czy w zasadzie powinniśmy mówić o medycynie azjatyckiej, bo nie dotyczy ten problem tylko i wyłącznie samych Chin. O tym jeszcze będę oczywiście mówił. Dotyczy to również krajów ościennych. A mianowicie leczenie ludzi zgodnie z regułami, zgodnie z tradycjami, zgodnie z przepisami mającymi niekiedy kilka tysięcy lat. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre i po co ja o tym w zasadzie opowiadam? No wydawać by się mogło, przynajmniej dla tych, którzy jeszcze wierzą w uzdrowicieli, wierzą w szamanizm, którzy kupują sobie w aptekach leki homeopatyczne, że super, mamy jak gdyby alternatywę w stosunku do tej medycyny, nazwijmy ją zachodniej. I możemy korzystać właśnie z dorobku tych setek tysięcy lat, tej mądrości azjatyckiej, tej mądrości wschodniej. I tam na pewno znajdzie się coś, co poprawi nam samopoczucie, coś, co uchroni nas przed śmiercią na skutek jakiejś tam nieuleczalnej choroby. Co to ma wspólnego ze zwierzakami i z przyrodą? No ma przede wszystkim to, że ta medycyna pełnymi garściami właśnie z tej przyrody czerpie. Tam nie ma fabryk, tam są jakieś tam manufakturki, tam nie ma zakładów chemicznych, tam nie ma zakładów farmaceutycznych, tam są często niezmierzone przestrzenie porośnięte bujną roślinnością i to jest część jak gdyby tego naturalnego magazynu, z którego korzystają miejscowi. No dobra, niech będzie, że lekarze, ale to są również te gatunki zwierząt, które tam występują i które również służą tym uzdrowicielom, tym, dobrze, niech będzie, lekarzom, jako taki substrat, jako taki produkt do wytwarzania właśnie tych tradycyjnych leków. No i mamy z tym problem. Mamy z tym potężny problem, dlatego że nie wiedzieć dlaczego dużym zainteresowaniem właśnie tej medycyny azjatyckiej Ja myślę, że będę się posługiwał jednak tym bardziej chyba rozpowszechnionym określeniem medycyny chińskiej. Cieszą się zwierzęta, które na wszelkiego rodzaju listach tych o zabarwieniu czerwonym, czy w czerwonych księgach, na czerwonych listach, należą do tych kategorii właśnie zwierząt najbardziej zagrożonych, czy wręcz są to zwierzęta, których już żywych na wolności, podkreślam, na wolności raczej nie zobaczymy. No i właśnie na szczycie tej listy znajduje się ten nasz nieszczęsny tygrys, ten zabójca, ten morderca z książki, o której przed chwilą opowiadałem. Na świecie w tej chwili mamy 5 podgatunków tygrysów. Mieliśmy ich znacznie więcej, no niemniej jednak na skutek różnych działań powodowanych przez człowieka, tych tygrysów nam ubywa, tych podgatunków nam ubywa. Jeżeli popatrzylibyśmy sobie w takim dużym skrócie, bo wydaje nam się, że tak, dobra, coś, co jest rude, duże, groźnie warczy i skacze przez obręcz płonącą w cyrku, to wszystko to jest tygrys. No mamy tygrysy bengalskie, to są te najbardziej rozpowszechnione i ich jest najwięcej, bo doliczono się blisko 4,5 tysiąca osobników. Wydawać by się mogło, że to jest dużo. No niestety nie jest to dużo. Mamy tygrysa syberyjskiego i o nim właśnie jest ta opowieść. O nim jest ta książka. Zwany ten tygrys jest czasami tygrysem amurskim. I ich niestety jest już znacznie, znacznie mniej, gdyż taka maksymalna populacja wynosi obecnie około 500 osobników. Ale musimy tutaj wziąć pod uwagę fakt, że ta populacja została otoczona dosyć troskliwą opieką, pomimo szalejących tam band kusowniczych. I z naprawdę takiej skrajnej populacji, która już wskazywała na to, że pożegnamy się z kolejnym zwierzakiem na tym, jak to niektórzy mówią, łespadole, no coś, że staraliśmy się odbudowywać i coś, żeśmy tam odbudowali, co nie znaczy, że uda nam się to utrzymać o zwiększeniu się liczebności tego zwierzęcia wspominając. Mamy tygrysa indochińskiego, tygrysa chińskiego, którego nie widziano już od dawna i prawdopodobnie na wolności ich po prostu nie ma. Są jeszcze w hodowlach, o których też za chwilę. Mamy tygrysa sumatrzańskiego i mamy tygrysa malajskiego. I cały czas mówimy o właśnie tych podgatunkach, o tych tygrysach, które można policzyć może nie na palcach jednej ręki, no chyba, że ktoś ma obficie obdarzone przez naturę dłonie. No niemniej jednak jest ich naprawdę skrajnie mało. Kolejnym gatunkiem, który to również znajduje się na liście zakupowej wytwórców tych tradycyjnych medykamentów, no jest na przykład nosorożec. Dobrze wiemy, że nosorożec kojarzy nam się z Afryką. I rzeczywiście, czarny ląd służy za taki magazyn właśnie różnego rodzaju części ciała tego zwierzęcia, które potem wykorzystywane są przez, z przykrością użyję tego słowa, tak zwanych lekarzy. I mówimy tu głównie o nosorożcu czarnym, o nosorożcu białym. I też wydawać by się mogło, że no populacja licząca ponad, no w przypadku czarnego to jest ponad 5 tysięcy osobników. Biały w ogóle to jest już naprawdę rozpusta, bo 20-30 tysięcy gdzieś tam sobie przechadza się po sawannach Republiki Południowej Afryki, Kenii i tak dalej, że nie jest tak źle. No jest źle, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie właśnie na te nosorożce białe, to no muszę przypomnieć, że w 2018 roku taki podgatunek tego nosorożca, czyli nosorożec biały północny, ostatni osobnik zmarł w niewoli. Był już tam przetrzymywany, to było takie hospicjum dla właśnie dzikich kiedyś zwierząt. No i ostatni osobnik odszedł i już tego podgatunku nie ma. Jeżeli nie opanujemy jakichś tam w przyszłości technik klonowania, no to pewnie ich już nigdy nie zobaczymy. A to też taka ciekawostka. No w Afryce te nosorożce są chronione, podobnie jak słonie. Tutaj co prawda w przypadku słoni mówimy o popycie na kość słoniową. Są chronione niekiedy, aż wydawać by się mogło do przesady. Dlatego, że mają ochronę osobistą. I można czasami zobaczyć w filmach dokumentalnych pokazujących właśnie działania służb ochroniarskich, tych afrykańskich, jak idzie sobie taki nosorożec, coś tam sobie poskubując, a za nim idzie 5-6 gości uzbrojonych, jakby szli na wojnę. No bo jest to swego rodzaju wojna. Wojna między strażą parkową. Często akcja dzieje się w Parku Narodowym, a kłusownikami. I oni są, nie odstępują tego nosorożca na krok. A mimo wszystko kłusownicy są w stanie ich przechytrzyć, bądź podejrzewam w większości przypadków po prostu opłacić, przepłacić, przekupić. I tych zwierzaków mamy coraz mniej. I tu możemy całą listę wymienić tych gatunków, które właśnie, zresztą ja częściowo do tej listy za chwilę wrócę, które są właśnie poszukiwane na rynku przez tak zwanych lekarzy. Ale o tym już po krótkiej przerwie muzycznej.